zwycięstwo 3-1, polska reprezentacja.
Teraz nabieg Belottiego i jest uderzenie, gol!
Wyskoczył nieprawdopodobnie i głową skierował piłkę do bramki.
Piłkarski mundial w Radiu Wnet.
Kamil Kowalik, dzień dobry Państwu. Maroko-Portugalia. Trwa ten ćwierćfinałowy mecz Mistrzostw Świata w Katarze. 45. minuta, już nawet po niej doliczony czas gry pierwszej połowy, a wynik sensacyjny, wynik rewelacyjny. Maroko prowadzi z Portugalią 1-0. Maroko ma realną szansę na awans do półfinału Mistrzostw Świata. Było to by absolutnie wydarzenie bez precedensu, bowiem afrykańska drużyna jeszcze nigdy w historii, długiej historii Mistrzostw Świata, nie awansowała do najlepszej czwórki turnieju, do półfinału. Marokańczycy stoją przed tą szansą, a jedno historyczne osiągnięcie już teraz mają na swoim koncie, bo ten ćwierćfinał jest historyczny pod tym kątem, że Maroko jest pierwszym arabskim krajem, który wywalczył sobie awans do najlepszej ósemki Mistrzostw Świata. No ale na ten moment kończy się pierwsza połowa, a Maroko prowadzi z Portugalią, z wielką Portugalią 1-0, z Portugalią wielką, która przecież pokonała wyraźnie Szwajcarów w 1/8 finału. Wtedy od pierwszej minuty nie grał Cristiano Ronaldo i także od pierwszej minuty teraz nie gra Cristiano Ronaldo. To jest naprawdę wynik, z pewnością to by była największa sensacja, jeśli już teraz Maroko nią nie jest, nawet przed tym meczem. Teraz Marokańczycy prowadzą 1-0 z Portugalią i to wszystko wygląda absolutnie fenomenalnie pod kątem niespodzianki, być może największej niespodzianki w historii Mistrzostw Świata piłki nożnej. My cały czas czekamy na połączenie z naszym gościem. Już chyba mamy na naszej antenie Dariusz Motała, były dyrektor Lecha Poznań. Dzień dobry, panie Dariuszu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jakie wrażenie robią na panu Lwy Atlasu?
No każdy mundial przynosi bohaterów, każdy mundial przynosi zespoły, które zapadają w pamięci i które będą pamiętane przez długie lata. Tak jak w 90 roku sensacją był występ Kamerunu i efektowne gola Rogera Mili, to na tym mundialu zespół z Maroka jest absolutnie po prostu fenomenalny i ogólnie zespoły, które były uznawane za kopciuszków, jak Korea, jak Japonia, jak choćby Arabia Saudyjska, z którą graliśmy w grupie, no to pokazuje, że naprawdę ten poziom futbolu poszedł mocno w górę, a to, co robią Marokańczycy, no to jest po prostu niebywałe i pewnie wszyscy trzymają kciuki, bo byłby to historyczny wynik dla krajów z Afryki, byłby to historyczny wynik kraju, który pewnie w notowaniach nikt nie obstawiał, że będzie w stanie wyjść z grupy, a oni wyszli z grupy, przeszli pierwszą fazę pucharową i są jednym krokiem w półfinale.
Absolutnie tak, to już jest rewelacja tego turnieju. Ostatnio trener Papszun, trener Rakowa Częstochowa, mówił, że owszem, Maroko zaskakuje, że jest tak wysoko, ale z drugiej strony, kiedy popatrzymy na to, w jakich klubach grają ci piłkarze, tam się pojawia chociażby Chelsea czy Paris Saint-Germain. No i to na tej podstawie aż tak duże zaskoczenie to nie jest. Proszę powiedzieć, pan jako człowiek, który jest bardzo doświadczony, jeśli chodzi o tę piłkę nożną klubową, jak duże znaczenie ma przygotowanie zawodnika już w obrębie klubu? Jak to się przekłada na grę reprezentacyjną?
No zdecydowanie. My mówimy o zespole Maroka, ale w większości są to zawodnicy, którzy grają w ligach belgijskich, holenderskich, na Wyspach Brytyjskich, we Francji przecież jest liczna kolonia. Gdzieś widziałem takie zestawienie, że na tym turnieju w sumie gra 60 zawodników urodzonych we Francji. Tak, we Francji. Jeśli przyjmiemy, że jest 26 zawodników w kadrze, to zobaczmy, jaka liczba zawodników, którzy zostali urodzeni we Francji, wychowani przez szkołę futbolu francuską i którzy reprezentują różne kraje i też są reprezentanci Maroka. I zdecydowanie w tym przypadku mówimy już o takiej globalizacji, która nastąpiła, która pewnie też Polskę będzie czekała, bo wielu emigrantów jest na Wyspach Brytyjskich, praktycznie 1 000 000 osób wyjechało i my pewnie w niedalekiej przyszłości też będziemy mieli wielu reprezentantów, którzy będą mieli polskie korzenie, ale wychowani zostaną w innym systemie, w innym futbolu. I wracając do tego trendu, który w tej chwili jest, My mówimy o reprezentowaniu Maroka przez zawodników, którzy też w większości nigdy z tym krajem nie mieli nic do czynienia, jeśli chodzi o urodzenie. Na pewno mają rodziców, przodków, dziadków. Natomiast cały system edukacji piłkarskiej przechodzili w największych akademiach, w ligach top 5 i to jest efekt. I musimy być świadomi, że kraje afrykańskie będą z roku na rok coraz mocniejsze, bo tych zawodników grających w Europie w najlepszych ligach jest no, po prostu mnóstwo.
Mhm. Dzisiaj kolejny mecz na ławce rozpoczyna Cristiano Ronaldo. Pan prowadzi Akademię Młodych Piłkarzy, prawda? Jak ocenia pan tę zmianę pokoleniową, jaką obserwujemy w niektórych reprezentacjach? Czy to bardziej już ci młodzi decydują o tym, jak wygląda piłka na mundialu, jak wygląda jej poziom?
No ja powiem, ten mundial jest fantastyczny pod względem i młodości, i rutyny. Wczoraj widzieliśmy awans reprezentacji Chorwacji. 120 minut zagrał 37-letni Luka Modric i to jest dla mnie fenomen. To jest dla mnie piłkarz, który jest wzorem dla każdego młodego zawodnika, który chciałby grać gdzieś na pozycji środkowego pomocnika. Ale z drugiej strony mamy reprezentację Francji, gdzie jest no niesamowity Mbappé, który ma z kolei 24 lata, który tak de facto wchodzi w wielką piłkę, który bije rekordy i za chwilę pewnie będzie ślubował liczbę bramek Messiego czy Ronaldo, którą wcześniej byśmy uważali za już niemożliwą do pobicia. Więc ten mundial pokazuje, że nie ma reguły. Są zawodnicy zaawansowani wiekowo, grają fantastycznie, są młodzi zawodnicy, którzy wchodzą i też grają świetnie, więc każdy coś dla siebie wyciągnie. Ja jestem bardzo zadowolony z poziomu meczów, z poziomu jakości tych meczów, liczby strzelanych bramek. No to jest wiele kontrowersji, jeśli chodzi o wybór miejsca na te mistrzostwa, natomiast sam poziom piłkarski, ja jestem w pełni usatysfakcjonowany i oglądam z chłopakami z Akademii mecze i jesteśmy zszokowani tym poziomem, a niektóre rzeczy, tak jakby choćby gol wczoraj w 120 minucie reprezentacji Holandii strzelony po fantastycznie rozegranym rzucie wolnym, no pokazuje, że piłka jest po prostu fantastyczna.
Tym chłopakom, z którymi pan ogląda mecze, ktoś szczególnie zaimponował podczas tych mistrzostw? Na kogoś zwracają uwagę?
No to zdecydowanie reprezentacja Francji ma największy potencjał, jeśli chodzi o Mbappé. No to jest wchodząca gwiazda, to jest zawodnik. Każdy chłopak, który chce grać ofensywnie, który chce być napastnikiem, czy też skrzydłowym, czy w ogóle zawodnikiem ofensywnym, no z tego młodego pokolenia jest to absolutnie topowy zawodnik, ale dzisiejszy rywal też Anglia ma wielu młodych piłkarzy, takich jak Phil Foden, jak Bellingham i też oni są naprawdę siłą napędową reprezentacji Anglii, więc dzisiaj to też będzie takie starcie dwóch systemów gry, dwóch reprezentacji, w których już kluczowe role odgrywają młodzi zawodnicy, którzy weszli przebojem i do swoich zespołów klubowych, no i weszli do bardzo silnych reprezentacji, więc tu mamy dzisiaj wieczorem kolejny szlagier i kolejny mecz, który będzie stał na pewno na kosmicznym poziomie.
To o 20:00 Francja, Anglia, ja jeszcze przypomnę Maroko po pierwszej połowie prowadzi z Portugalią 1-0. Jeszcze wrócimy do tego meczu Francja, właśnie teraz wracamy. Francja, Anglia. Dziennikarze The Telegraph podają, że trener Southgate zastosuje podwójne krycie na Kylianie Mbappé, o którym pan mówił. Jak pan uważa, czy z Francją to jest konieczne, a może wręcz jest to błędna strategia, no bo przecież innych ofensywnych, szybkich piłkarzy Francuzi także mają?
No, Kylian Mbappé taki zawodnik, że nawet jakby go w pewnym momencie kryło trzech zawodników, to i tak mogą mieć problem. Ja myślę, że trener Southgate bardziej kierował swoje słowa w kierunku podwajania i wspierania zawodnika, który będzie grał naprzeciw w fazie defensywnej Mbappé, tak żeby cały czas miał do pokonania dwie przeszkody, a nie jednego zawodnika, bo jest to zawodnik, który dysponuje piekielną szybkością, niesamowitym timingiem, no i jak widzieliśmy w meczu z reprezentacją Polski, no potrafi strzelać gole w niewiarygodnych sytuacjach, więc bardziej tutaj kierowałbym te słowa i rozumiał je w ten sposób, że będzie próbował odcinać tą stronę od rozegrania, będzie zawsze wyznaczony zawodnik, który będzie wspierał, ale nie wyobrażam sobie, że będzie przydzielonych dwóch zawodników, którzy tylko w tym meczu będą wyłączali z gry Mbappé. Anglia to też jest duma, to też jest historia piłki nożnej, to też jest mistrz świata i to też jest pokolenie zawodników, którzy patrząc na tą młodzież, ten trójkąt przodu, który jest Foden, Bellingham, Saka, to też są piłkarze warci grube miliony funtów i to też są zawodnicy, którzy czekają na ten mecz, aby zmierzyć się, być może nie w bezpośredniej rywalizacji z Mbappé, ale w takiej rywalizacji, w której będą mogli po tym meczu powiedzieć, to ja byłem bohaterem, a nie Mbappé.
I myśli pan, że Anglia rzeczywiście może powiedzieć o sobie, piłkarze angielscy, że będą bohaterami po tym meczu? No bo do tej pory te drużyny, z którymi grali Anglicy, były jednak no, z trochę niższej półki. Może teraz dopiero nadchodzi ta prawdziwa weryfikacja. Jak pan widzi Anglię przed tym meczem?
Trudno jest wyrokować, bo to naprawdę zespoły moim zdaniem na tym samym poziomie i jakość tych zawodników jest niewiarygodna. Zależy kto co lubi. Na pewno Anglia to jest zespół, który gra bardziej piłkę kolektywną, który gra piłkę opartą na dobrej organizacji. Natomiast mając takich zawodników jak Mbappé, jak Dembele, jak Griezmann, Francja dysponuje z kolei większym takim repertuarem nieprzewidywalności, takiej indywidualności, zrobienia niesamowitej akcji poprzez błysk geniuszu. Oczywiście zespół francuski też prowadzi świetny trener Didier Deschamps, też grają w bardzo, że tak powiem, poukładany sposób. Natomiast jakbym miał zważyć, to po stronie Anglii widzę taką kolektywność, taką pracę teamwork, a po stronie Francuzów widzę te magiczne indywidualności w postaci zawodników ofensywnych i to będzie takie zderzenie inteligencji, błysku indywidualnej gry z bardzo dobrą organizacją i super kolektywem zespołu Anglii.
To o godzinie 20 chyba ten najbardziej wyczekiwany mecz ćwierćfinału Francja-Anglia. Wiem, że pan zna się z Czesławem Michniewiczem. Jak pan odbiera to, co się dzieje ostatnio w temacie Czesława Michniewicza?
Ja przede wszystkim chcę powiedzieć, że jestem kibicem reprezentacji Polski i bez względu na to, kto tę reprezentację prowadzi, kto nią dowodzi, to i bez względu jaka reprezentacja gra, jestem do końca kibicem i chciałbym, żeby nasi reprezentanci czuli wsparcie kibiców. Natomiast no nie ukrywam, że rozczarowanie stylem gry, rozczarowanie poziomem tych meczów, rozczarowanie taką bojaźnią piłkarską, która miała miejsce w wykonaniu naszych reprezentantów, jest dla mnie niezrozumiałe. Natomiast z drugiej strony, będąc w profesjonalnym futbolu, rozumiem też tłumaczenie i rozumiem też strategię, którą przyjął trener Czesław Michniewicz. Dla niego wynik był determinantem sukcesu, wynik był ponad wszystko i w żaden sposób nie liczył się styl. Natomiast jeśli chcemy naprawdę ruszyć z miejsca, jeśli chodzi o polską piłkę nożną, o reprezentację, my musimy wyjść z tego myślenia, że my czegoś nie możemy, że kraj taki jak Chorwacja, który ma 4 miliony mieszkańców, może grać w piłkę, może utrzymywać się przy tej piłce, a my będąc krajem 10-krotnie większym mamy z tym problem. I
chyba nam właśnie zerwało połączenia. Czas studia mundialowego właśnie się skończył, a więc naszym gościem był Dariusz Motała, były dyrektor Lecha Poznań, obecnie prowadzi Akademię Młodych Piłkarzy. No i cóż, za niedługo rozpocznie się druga połowa meczu Maroko-Portugalia. Być może to będzie jeden z najważniejszych meczów w historii w ogóle piłkarskiego mundialu, w historii piłki nożnej jako takiej, bowiem Maroko ma szansę awansować do półfinału. Na ten moment po pierwszych 45 minutach Marokańczycy prowadzą z Portugalią 1-0. Jeszcze o godzinie 20 Francja-Anglia. Jutro będziemy już mieli dzień przerwy, nawet chyba dwa dni przerwy, ale oczywiście Mundial na antenie Radia Wnet wkroczy już o godzinie 9.45, potem 16.45, a o 19.00 studio Porozmawiajmy o Sporcie. Kamil Kowalik, dziękuję i do usłyszenia.
Jest zwycięstwo 3-1. Polska reprezentacja.
Teraz nabieg Belottiego i jest uderzenie. Gol!
Wyskoczył nieprawdopodobnie i głową skierował piłkę do bramki.
Piłkarski Mundial w Radiu Wnet.